Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, witam wszystkich rolników, którzy są na naszym dzisiejszym spotkaniu. Proszę Państwa, okres przedwyborczy to okres, powiedziałbym, ustawiania pewnych spraw, mówienia o pewnych sprawach, zastanawiania się nad tym, co możemy zrobić, co powinniśmy zrobić dla naszej ojczyzny. Ja na moich audycjach rolniczych przed wyborami zapragnąłem przedstawić Państwu ludzi, których prezentuje Związek Solidarność Rolników Indywidualnych, jak również i ludzi, którzy pochodzą z gospodarstw rolnych, a startują w tych wyborach, żeby o sprawach wsi mówić dużo, mówić więcej, a przede wszystkim pokazać to, co jest najważniejsze w tych sprawach, to jak wygląda dzisiejsza rzeczywistość na wsi, jak mocno jest ona podporządkowana pod pewne rozgrywki personalne i polityczne, jak mało się mówi o sprawach ludzkich, o sprawach życia ludzi żyjących i mieszkających na wsi. Dzisiaj do studia zaprosiliśmy panią dr Sylwię Dęgę. Szczęść Boże pani.
Szczęść Boże.
Pani kandyduje z okręgu sieradzkiego, tak?
Tak, tak, to jest okręg 11 sieradzki.
Z miejsca 12.
Tak, z miejsca 12.
To już też Państwo musicie wiedzieć, jak daleko są ludzie, którzy ewentualnie są z rolnictwa. Pan Paweł Sokół, szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Pan kandyduje z którego okręgu?
Ja kandyduję z okręgu 32, Sosnowiec, a miejsce moje na liście to jest 4.
Miejsce 4, no to dosyć wysokie, ale najwyżej to jest pani Joanna Kulczyk. Szczęść Boże pani.
Szczęść Boże
pani
państwu.
Kandyduje?
Ja kandyduję z okręgu numer 34, to jest okręg Elbląski.
Okręg Elbląski, dosyć mi bliski, bo tam z okręgiem Elbląskim mógł dwoich braci się związało. Oraz jest z nami, znana już Państwu, pani Danuta Pilarska. Szczęść Boże pani.
Szczęść Boże.
Pani Danuto, pani znowu kandyduje. Z którego miejsca?
Pierwszy raz kandyduję na posła z miejsca 11, dlatego może, że rolnik, i okręg 4, lista numer 1, Prawo i Sprawiedliwość.
Proszę Państwa, tak wyglądają ludzie, którzy są dzisiaj w studio, to tak wyglądają listy, z których oni kandydują. Zaczniemy może rozmowę z panią dr Sylwią Dęgę. Pani doktor, to znaczy pani nie jest lekarzem, pani ma fakultetów,
nie,
kilka skończonych.
Nie jestem lekarzem, jestem doktorem nauk humanistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Specjalizacja teatrologia, teatr wsi, folklor, ludowość, obrzędowość. Taki był temat mojego doktoratu. Poza tym jestem nauczycielem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu, wychowawcą już wieloletnim w klasach technikalnych i zawodowych, ale wraz z tą pracą uczelnianą, oświatową, prowadzę 15-hektarowe gospodarstwo wspólnie z rodzicami, tak, wspólnie z rodziną w podsieradzkiej miejscowości Charupi Małej. Jest to gospodarstwo nastawione na uprawy. Z hodowli zrezygnowaliśmy z ciężkim sercem w lutym tego roku. Nastawiamy się w tej chwili już tylko na uprawy, i to uprawy w dużej mierze ziemniaka i zbóż.
Pani Sylwio, pani wyrosła na wsi. Jak pani widzi dzisiaj wieś?
Polska, panie redaktorze, drodzy państwo, to najbardziej rolniczy kraj. Kraj, najbardziej rolniczy kraj Unii Europejskiej, o czym zapominamy. Największy procent wszystkich czynnych zawodowo w naszym kraju pracuje w rolnictwie. Z tego powodu właśnie ta gałąź gospodarki powinna zajmować szczególne miejsce dla każdego polityka. Niestety, trzeba wyraźnie podkreślić, że przyszłość polskiej wsi tak naprawdę zależy od decyzji zapadających w Brukseli. Niestety, proszę Państwa, czasami ja i moi wyborcy, z którymi obecnie rozmawiam teraz w czasie kampanii, mówią, no tak, słuchajcie, wydaje się, że Warszawa już nie jest naszą stolicą. Najważniejsze ustawy, najważniejsze legislacyjne zapewnienia to jest Bruksela.
No ale tego chcieliśmy, wie pani, no referendum niestety wypadło, jak wypadło. A jeżeli chodzi o sąsiadów, jak sąsiedzi patrzą na to, że pani taka młoda osoba, bo akurat w Radiu nie widzimy, nie ma możliwości pokazania, ale pani
dziękuję
jest
bardzo, panie redaktorze.
Jak sąsiedzi oceniają pani udział w pracach, no powiedziałbym, politycznych, tak, bo tak to trzeba określić.
No cóż, panie redaktorze, drodzy państwo, jestem na liście właśnie okręgu 11 sieradzkiego, który ma w sobie 12 powiatów, zduńskowolski, sieradzki, wieluński, łowicki również, łaski i na przykład poddębicki. Jestem delegowana przez związki rolników indywidualnych NSZZ, RI, Solidarność województwa łódzkiego. Sąsiedzi wiedzą, że w mojej rodzinie i w moim życiu jest ogromne zaangażowanie właśnie jako związkowca, jako człowieka wsi, jako rolnika tak naprawdę. Myślę, że nie dziwi ich to, ponieważ uczestniczę w różnych zjazdach, spotkaniach, sympozjach poświęconych tematyce wsi. I właśnie tematyka wsi w połączeniu też z edukacją, z oświatą, bo wiadomo, ja osobiście te dwa kręgi łączę, więc będzie jako przyszłego parlamentarzysty, mam nadzieję, no taką najbardziej niebliską tematyką.
O tym jeszcze porozmawiamy. Pani Joanna Kulczyk, pani pochodzi tutaj, z tego co ja wiem, to jest województwa warmińsko-mazurskiego. Znam dobrze pani tatę. Rasa czarno-biała, była tam nawet telewizja Trwam, robiliśmy tam również reportaż u państwa, rolnictwo ekologiczne. Co panią sprowadziło do Olsztyna, bo pani wiem, że ma pani skończone fakultety rolnicze.
Tak, szanowni państwo, panie redaktorze, pochodzę z bardzo małej wsi, wsi rolniczej, Odmy w gminie Dąbrówno, powiat ostrucki. Moi rodzice rzeczywiście mają gospodarstwo ekologiczne, dosyć spore, bo to jest 70 hektarów. Mamy łącznie ponad 100 sztuk bydła właśnie tworzącego stado zachowawcze naszej dawnej, bardzo dobrej, uważam, rasy czarno-białej. Niestety stała się tragedia na początku lat 90. Po prostu zniszczono wspaniałą hodowlę, wspaniałą naszą hodowlę. No właściwie rolnictwo mnie interesowało zawsze i wybierając kierunek studiów, właśnie wybrałam na początku zootechnikę. Skończyłam zootechnikę na dwóch specjalnościach. To była specjalność agroturystyka, specjalność inżynierska. Potem jako specjalność magisterską wybrałam hodowlę i użytkowanie zwierząt i właśnie pisałam pracę magisterską na temat naszego stada bydła, ale też wyników ekonomicznych w naszym gospodarstwie. I wspaniała rzecz się okazała. Okazało się, że nasze gospodarstwo jest dużo bardziej dochodowe niż gospodarstwo konwencjonalne o podobnych parametrach, o podobnej obsadzie bydła, o podobnej i cenie produktu, i podobnej produkcji. Także okazało się, że właśnie wielką zaletą tego gospodarstwa ekologicznego, które prowadzi mój tata, były bardzo niskie koszty bezpośrednie. Te, które właśnie w gospodarstwach konwencjonalnych, nazwę teraz to tak, zżerają właściwie rolników. Rolników, rolniczą kieszeń bardzo silnie obciążają koszty bezpośrednie produkcji rolnej, czyli koszt paliwa, koszt nawozów sztucznych, koszty oprysków całej tej właściwie menażerii służącej tak zwanej ochronie roślin, tak? Czy koszty antybiotyków, koszty doradców żywieniowych w hodowli zwierząt i różne koszty, których nie ma w gospodarstwie ekologicznym.
O tym jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. Jak pani, jak sąsiedzi oceniają pani no, start jednak w wyborach, no bo pani jest na drugim miejscu, a więc jest to wysokie miejsce i jest duża szansa, że pani będzie w parlamencie, a więc tutaj jest jakaś nadzieja, że pewne sprawy wsi zostaną lepiej prezentowane, bo na dzień dzisiejszy to głównie PSL prezentuje, no i trochę posłowie PiS-u, ale w opozycji będąc niewiele można zrobić.
Tak, rzeczywiście bardzo ważne jest silne poparcie dla spraw wiejskich, także w naszym parlamencie. Moi sąsiedzi, no większość z nich się cieszy, wręcz kiedy zbierałam podpisy popierające moją kandydaturę, to właśnie ludzie mnie bardzo tak serdecznie odbierali, bardzo się cieszyli, że właśnie, że kandyduję.
Proszę Państwa, jest z nami pani Danuta Pilarska, może tak jak już kobiety same, to już kobiety same mówią, że was to wzięli na listę po to, żeby mieć parytet odpowiedni, na liście zapewniony. Pani Danuto, no pani jest znana, ale może tak kilka słów jednego sobie, bo to 11 miejsce, to wiadomo, że raczej do parlamentu z tego okręgu będzie ciężko się dostać. Natomiast co można ewentualnie dzisiaj tutaj w tym studio powiedzieć rolnikom?
To znaczy, przypomnę, prowadzę wraz z mężem gospodarstwo ekologiczne 1290 hektara i obok syn prowadzi 76 hektarów, jest to gospodarstwo rodzinne w granicach 100 hektarów, mamy zwierzęta, około 100 sztuk świń, mamy też bydło. Mam też gęsi, też chowam bojlery. Mój tata był rolnikiem, był też sołtysem na wsi. Mój dziadek był rolnikiem. Jestem z trzech pokoleń, nie tylko dlatego, że taki zawód wybrałam. Ja kocham ziemię i kocham to, co robię i udzielam się jak tylko mogę i mam wiedzę to, co robię. Ale moim hasłem przewodnim jest, i dziwne by było, gdyby nawet nie było, jest tak dla bezpiecznej żywności, wolnej od GMO, od tej manipulacji genetycznej. I chciałabym tu właśnie powiedzieć, że cieszę się, że startuję, chociaż po raz pierwszy. Nigdy w życiu nie startowałam na nic. Pierwszy raz startowałam rok temu do samorządu, do sejmiku, miałam numer 3 i dosyć dużo dostałam głosów, więc też chciałabym, żeby na mnie głosowali, jeżeli tak to wyborcy uważają.
Pani Danuto, wspomniała pani o bezpiecznej żywności. Co sądzą sąsiedzi o pani działalności przeciw GMO? Bo wiadomo, że większość rolników jeszcze do dnia dzisiejszego nie opowiedziała się jednoznacznie.
Powiem inaczej, jak startowałam na sejmik, to nawet byli przeciwnicy i nie głosowali na mnie, bo mówili, na nią to nie warto głosować, bo ona jest przeciwko rolnictwu. Tak to zrozumieli. Ale ten rok teraz przy tej ustawie o nasiennictwie po prostu tak ta maszyna ruszyła i się napędziło, że nawet zwariowali media, które też byli przeciwko nam, bo też nie puszczali tej prawdy, a nakręciliśmy od 1 lipca o ustawę o nasiennictwie do dzisiaj, że ci wszyscy, nawet PSL-owcy, którzy głosowali za wprowadzeniem GMO, to teraz mówią, że oni tego nie zrobili i że oni chcą Polski wolnej, Europy wolnej. I myślę, że jeżeli chodzi o sąsiadów...
Nie, przepraszam pani Danuto, jak pani powiedziała, że PSL-owcy, posłowie PSL-u powiedzieli, że oni chcą
żeby... Teraz, no, przecież okłamują.
Głosowali
za wprowadzenie.
Wydruk weźmy.
Tak, we wydruku wszyscy głosowali, koalicja PO-PSL głosowała, żeby do Polski wprowadzić rośliny genetycznie modyfikowane, a w tej chwili od czasu do czasu słyszałam w telewizji, jak pani... No, marszałek, wicemarszałek mówi, nie, no my jesteśmy przeciwko, no to jest absurd, to jest kłamstwo, przeciwko wprowadzeniu do Polski roślin genetycznie modyfikowanych.
Ja już na tej antenie powiedziałem, że przez 4 lata mieli taką szansę i nic nie zrobili w tej materii, raczej wprowadzili moratorium zaraz na początku na stosowanie pasz z GMO do 2013 chyba roku i jakoś nie widzę możliwości, żeby zakończyć to moratorium, żeby w Polsce były obowiązywały pasze GMO. Liczę na to, że jak pani będzie w Sejmie, to będzie może jakaś szansa.
Ja chciałam powiedzieć, że żywność to jest bardzo ważna tematu. Ze względu na to, że nawet mój kuzyn w tej chwili raka żołądka, 55 rocznik. Ludzie, przez żywność do żołądka, jaki zdrowy naród, taki zdrowy umysł.
Czwarty jest jedyny rodzynek wśród nas, pan Paweł.
Tak.
Panie Pawle, bardzo proszę, parę słów o sobie.
To znaczy tak.
Bo bardzo daleko, bardzo daleka pan przyjechał.
Tak, ja przyjechałem z województwa śląskiego, a konkretnie z powiatu zawierciańskiego.
I tam jest rolnictwo, jest? Tam podobno no, same w kopalnie
tylko. Wbrew pozorom, panie redaktorze, jest to rolnictwo. Mimo tego, że Zagłębie kojarzy się jako okręg wielkoprzemysłowy, niemniej jednak są powiaty takie, jak powiat zawierciański, powiat będziński, gdzie to rolnictwo jest. I to czasami można powiedzieć, że to rolnictwo naprawdę wysoko produkcyjne.
Ja przepraszam, że tak powiedziałem, zapytałem się o rolnictwo, bo kiedyś proponowałem księdzu biskupowi z waszego terenu, żeby zrobić rekolekcję rolników. On mówi, słuchaj, jak ich tam mam 10, to dla kogo ja mam robić?
Może to nie jest całkiem prawda, bo tych rolników jest znacznie więcej, którzy borykają się jak wszyscy w Polsce z różnymi swoimi problemami. Ponieważ wiadomo, rolnictwo w naszym terenie jest rozdrobnione i powiem tak, chociażby ja należę do tej grupy w tym moim terenie, powiedzmy sobie, tego średniego rolnictwa.
Ile hektarów?
Posiadam 18 hektarów, prowadzę to gospodarstwo razem z żoną. Jest to gospodarstwo wielotowarowe, to znaczy począwszy od niewielkiej hodowli poprzez uprawę roślin, a w szczególności ziemniaka, sadzeniaka, który jest taką dominującą produkcją w moim gospodarstwie. Jednak w moim terenie głównie rolnictwo polega na hodowli bydła mlecznego i są to gospodarstwa, które tak jak powiedziałem, jak moje gospodarstwo mają gdzieś w granicach około od 15 do 20 hektarów. Są i większe, i mniejsze. Niemniej jednak główną dominującą rolą, jak powiedziałem, produkcją jest hodowla bydła. Ostatnimi czasy właśnie, szczególnie w tej gałęzi produkcji na naszym terenie są takie bolączki, między innymi szkody łowieckie, ponieważ na mój teren, tam gdzie ja gospodaruję i skąd pochodzę, po prostu leży w dorzeczu Pilicy, więc sprowadziły się na nasz teren bobry. Są one pod ochroną, co prawda. Tworząc swoje domki, czyli też żerenie, prawda, robią tamy na rzekach, które zalewają użytki zielone, które po prostu są podstawowym elementem do karmienia zwierząt. Rolnicy z tego tytułu nie dostają żadnych odszkodowań, ponieważ mimo monitu do Urzędu Wojewódzkiego Wydział Ochrony Środowiska powiedział, że nie ma pieniędzy na odszkodowania.
A jakiś poseł wam pomógł?
Nie, żaden.
Proszę państwa.
Jedynie co mogę powiedzieć, to posłowie z Prawa i Sprawiedliwości z mojego terenu złożyli interpelację w Sejmie na ten temat, po prostu na temat szkód łowieckich, które pozostały oczywiście bez echa.
No wiadomo. Proszę państwa, wchodzicie do parlamentu, zakładam, że wszyscy wchodzicie do parlamentu. Pani Sylwio, co najważniejsze pani zdaniem należałoby zmienić, żeby ta rzeczywistość wiejska była przyjazna człowiekowi, żeby ludzie chcieli tam żyć, mieszkać i nie zastanawiać się, czy to się opłaca, czy się nie opłaca, ale tam spędzić swoje życie dane przez Pana Boga.
Najpierw odniosę się też do zdania wcześniejszego, które tu pan redaktor kilkakrotnie podkreśla, że tutaj pan z czwartego, pani z drugiego macie większe szanse aby dostać się do parlamentu, aby otrzymać mandat. Myślę, że najważniejszą kwestią jest też na początku, teraz przed wyborami jeszcze, powiedzieć wyborcom jasno i wyraźnie, że proszę państwa, ordynacja wyborcza nie mówi, że wchodzi się do parlamentu po kolei, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, ale, uwaga proszę państwa, liczy się ilość głosów oddanych dla każdego kandydata i może ktoś wejść na przykład z dwunastką, bo będzie miał więcej niż dwójka, trójka.
Ja rozumiem,
i tak dalej.
Chciałam
na marginesie troszeczkę, panie redaktorze, bo widzę, że wyborcy
czas
rzeczywiście tak o tym nie pamiętają. Cóż, po wejściu myślę, że tutaj kwestia pomocy tym młodym rolnikom. Nie chodzi tylko o kwestię programów znanych już młody rolnik, bo ktoś powie, jeszcze chcecie więcej? młodzi ludzie. Proszę Państwa, ja naprawdę myślę o tym, że powinno być legislacyjnie, prawnie sporo takich przemyślanych decyzji, które właśnie nie za, jakby nie zapadają w Brukseli, ale w Warszawie. I na przykład, kiedy Prawo i Sprawiedliwość otrzymałoby, jakby doszłoby do rządów, miałoby swojego premiera, wówczas wtedy jesteśmy w stanie wespół z ministrem rolnictwa udać się do Brukseli i cokolwiek próbować zmienić. Obecnie minister Sawicki jako minister rolnictwa próbuje coś tam, ale nie ma poparcia u premiera. Kompletnie. Dlatego myślę, że tutaj kwestia wygrania Prawa i Sprawiedliwości, które naprawdę, proszę Państwa, wspomaga rolników. To PSL uchodzi za partię rolniczą, prawda? Ale ja nie
rozumiem,
pomaga.
Panią, ale nie chciałbym tak upolityczniać naszej tutaj rozmowy. Natomiast ja się zapytałem konkretnie, co zrobić, żeby ludzie chcieli na wsi zostać. Pani, mówiąc o sobie, powiedziała, że pani specjalizuje się w sprawach związanych z teatrem wiejskim. Tak. Wieś potrzebuje dzisiaj zakorzenienia, prawda? Kiedyś teatr wiejski to była siła, która trzymała wieś.
Ta,
prawda? Biblioteki ludowe i tak dalej. Dzisiaj tego już wszystkiego nie ma. Co zrobić, żeby ci młodzi ludzie nie chcieli wyjechać do Irlandii, tylko chcieli tam znaleźć swoje miejsce. Dlatego ja tak pytanie ustawiłem.
Rozumiem.
Co dla młodych ludzi dzisiaj można zaproponować? W jaki sposób się mogą realizować? Jak ja miałem 16 lat, to ja brałem udział w teatrze wiejskim. Czy ci młodzi ludzie dzisiaj chcą to robić?
Chcą. Grupa teatralna, którą prowadzę i wychodzimy do całego grona społecznego, nie tylko wiejskiego, ale również występujemy dla ludzi miasta w zakładzie karnym w Sieradzu, w Domu Pomocy Społecznej. Myślę, że animatorzy kultury, którym ja jestem też, muszą zaszczepiać w młodym człowieku poszanowanie dla ziemi, dla ojczyzny, żeby mimo wszystko nie odchodzili, to co pan redaktor powiedział. Nie wyjeżdżali, tylko zostali.
Co trzeba prawnie zmienić, żeby mogła się rozwijać ta autentyczna kultura, nie ta z kręgu lidera i innych programów europejskich, tylko ta taka jak dawniej było, tworzyła wieś swoją obyczajowość, swoją tradycję, swoją kulturę, poezja wiejska, to co pani mówi, teatry, no przecież te sztuki były bardzo często pisane przez ludzi żyjących na wsi.
Co trzeba zrobić jako związkowiec Eri Solidarność? Apeluję, aby się po prostu młodzi ludzie, młodzi rolnicy łączyli w pojedynkę, proszę państwa, nie zrobimy nic. Absolutnie, jeżeli związki wychodzą z konkretnym takim wachlarzem propozycji, tam jest konkretny status, który mówi, jeżeli będziemy razem, ktoś nas wreszcie może posłucha. Może wtedy będziemy mogli sprzedać nasze produkty, może wówczas będziemy mogli przeciwstawić się i wyjść z taką świetną ofertą naszej ekologicznej, tak naprawdę, bo inaczej tutaj nie można powiedzieć, żywności. Bo to, co produkowane jest w 15, 20, 30 hektarowym gospodarstwie, proszę Państwa, na pewno jest jakościowo inne od 200, 300, 500 hektarowego. Więc związki dają taką konkretną wizję, że młodzi ludzie, nie bójcie się też do nich wchodzić, prawda? Zasilać. A tam są różne gałęzie. Statut mówi, upowszechnianie kultury, bycie z tymi młodymi ludźmi, mówienie o kwestiach patriotycznych, o wartościach, które wygasają. Niestety na wsi wygasają te wartości. I jakby takie...
Bo
takie
wieś się nam zmienia, wieś się materializuje.
Wielu młodych ludzi trzeba po prostu zachęcać do bycia w teatrach, do bycia w tych strukturach. To właściwie widzę w tym...
Pani Jasiu, pani wchodzi do parlamentu i co pani, czym pani by chciała się przede wszystkim zająć?
Żyjąc na wsi, patrząc na to, co mnie otacza, właśnie na tej wsi takiej mazurskiej, widzę, że właściwie na wsi jest wszystko potrzebne. To znaczy, potrzebna jest dobra infrastruktura, tak? Dobra infrastruktura i drogowa dobra infrastruktura, i kanalizacyjna, i wodociągi są potrzebne. I teleinformatyzacja wsi, a właściwie informatyzacja wsi. Na wsi powinien być internet za darmo, żeby ci rolnicy mogli nie tylko czerpać informacje z gazet, ale właśnie z internetu, żeby mogli handlować przez internet.
Ale to muszą być dzieci w domu, bo przecież starszy człowiek tak z tym internetem to jest sobie tak za bardzo nie poradzi. Ja kiedyś rozmawiałem z takim starszym rolnikiem, a dajże się mi święty spokój, chłopie, do czego ty mnie namawiasz?
No tak, dlatego młodzi ludzie są bardzo na wsi potrzebni, bardzo. Młodzi ludzie to jest świeże spojrzenie, to jest energia, to jest po prostu potencjał taki no właściwie niedoceniany dzisiaj. Dzisiaj, tak jak właśnie mówimy, tak, młodzi ludzie uciekają. Dlaczego? Bo nie widzą perspektyw, bo praca rolnika niestety w naszym kraju jest niedoceniana. Niestety zapomina się, tak? Społeczeństwo, rząd nie pamięta, że to rolnik żywi i broni.
A czy pani zdaniem nie potrzeba stworzyć takiego klimatu, żeby ci ludzie właśnie czuli się na wsi u siebie?
Bo oczywiście, że tak.
Jako obcy, prawda?
Oczywiście, że tak. Potrzebne jest też dla rolników poczucie bezpieczeństwa i stabilności, czego niestety nasze państwo, problem polega na tym, że przepisy Unii Europejskiej stosowane są bezpośrednio. I zmiany tego prawa unijnego plus, jakby to nazwać, no taka, może nie bezwzględność urzędnicza, ale plus urzędnicy, którzy bardzo silnie tego prawa respektują, tak? Bardzo silnie tego prawa...
Bezduszność urzędnicza.
Może nie do końca bezduszność, no bo ci na przykład ostatnio mieliśmy w gospodarstwie kontrolę, tak? Okazało się, że musimy stanowiska... Nasza obora była wybudowana w 2003 roku. Ostatnio weszło prawo na temat dobrostanu zwierząt. Okazało się, że musimy wydłużyć stanowisko o 30 centymetrów, tak? No to pytanie... dlaczego nie uwzględniono sytuacji właśnie takiej, gdzie rolnik, no po prostu, no jak ma to zrobić, tak? Znaczy, jak ma zrobić? Musimy w takim razie chyba całą oborę przebudować. I wielu rolników jest właśnie pod pręgierzem bardzo silnego, restrykcyjnego prawa, które niestety nie bierze pod uwagę realiów. A to prawo w żaden sposób też nie wpływa na to, jakiej jakości żywność wychodzi z tego gospodarstwa. To są po prostu jakieś dziwne przepisy, które nie wiem, komu służą tak naprawdę.
Mówiliśmy tutaj o sprawach opłacalności, to znaczy, żeby młodzi chcieli zostawać na wsi. Panie Pawle, pan jest rolnikiem, który i ma się tego, aby sprzedawać swoje produkty na targowiskach. Jak dzisiaj wygląda sytuacja, na przykład po Jeromościu, pan tam w okręgu bardzo ludzi pracy, prawda? A więc sprzedać ziemniaki.
To znaczy tak, jak wiadomo, no ten rok dla akurat tej uprawy, jakim są ziemniaki, jest fatalny. Po prostu, ponieważ...
Za dużo.
Nie tyle za dużo, że po prostu brak jakiegoś sprecyzowanego rynku rolnego, który by regulował tą ilością ziemniaków pojawiających się na rynku. Rolnik nie może sprzedać w sprzedaży bezpośredniej, ponieważ nie ma takich rynków. Szczególnie na terenie tutaj moim Zagłębia. Gdyby takie rynki były, na pewno nie byłoby, eliminowałoby się coś takiego jak pośrednika. I wówczas rolnik by mógł bezpośrednio sprzedać.
No, ale minister rolnictwa obiecał wam targowiska.
No cóż, to tylko są, jak większość obietnic pana ministra, tylko płonne, ponieważ ja na terenie w ogóle całego Śląska nie słyszałem o czymś takim. Jest po prostu jedna giełda towarowa, towarów rolnych w Katowicach, zresztą bardzo mała, ograniczona, w rękach prywatnych. Wiadomo, że to nie spełnia żadnych kryteriów i wymogów na taki rynek hurtowy. Mało tego, powiem jeszcze tak, że po prostu to, co się dzieje na dzień dzisiejszy na wsi, czyli po prostu porzucanie tych gospodarstw rolnych przez młodych ludzi, jednocześnie stwarza tą stopę bezrobocia.
Jest pan typowym politykiem. Nie odpowiedział pan mi na pytanie, po ile pan ziemniaki sprzedaje.
A sprzedaje w detalu po 50 groszy za kilogram. Po tyle sprzedaje i...
W detalu?
W detalu, tak, oczywiście.
A na giełdzie po ile są?
A na giełdzie, w Krakowie na giełdzie były ziemniaki po 2,50 do 3 zł za 15 kilo. a w Katowicach, no również w tych samych granicach. Także no po prostu, jeżeli by ten rolnik mógł sprzedać to bezpośrednio, część tego, chociażby część tych swoich produktów, wówczas no ten i tak po prostu poniżej opłacalności, zresztą w tym roku te ziemniaki są produkowane, ale...
Wchodzi pan do parlamentu, nad czym pan pracuje?
To znaczy tak, no jako rolnik w większości chciałbym się zająć sprawami rolnictwa. Po prostu chciałbym robić wszystko, aby ta sytuacja na wsi szła w dobrym kierunku. Po prostu by się, aby tym rolnikom ten status materialny, bo przecież to jest bardzo ważne, żeby ten rolnik mógł funkcjonować, to po prostu on musi w tej kieszeni troszeczkę mieć. Druga sprawa, bardzo istotna z mojego terenu, chciałbym powiedzieć, czym bym się chciał zająć w parlamencie. Po prostu chciałbym też po części zająć się służbą zdrowia, ponieważ no jak to jest możliwe, drodzy państwo? Bo to jest naprawdę sytuacja no wręcz karygodna. Powiat, który ma 120 tysięcy mieszkańców, w którym ja mieszkam, po prostu ma upadający szpital. Szpital, który ma zadłużenie 60 milionów złotych, prawie 60, 50 z czymś i po prostu tak. Mało tego, restrukturyzacja szpitala trwa od 6 lat i zamiast chociażby część tych długów spadać, one po prostu rosną.
Komuś ciągle. Na tym zależy, żebyście nie mieli, gdzie a będą może się komuś, ludzie ze wsi leczyć?
A może komuś zależy, żeby go sprywatyzować? Tego?
Pani Danuto, bardzo prosimy, bo taki czas nam bardzo mocno ucieka. Pani wchodzi do parlamentu. Rozumiem, że GMO pierwsze.
To przede wszystkim rolnictwo. Rolnictwo to wieś. Rolnictwo to mała gmina. To rozwój gospodarczy, bo przemieszczam się dość często po całej Polsce i Europie i są straszne różnice. Widać w każdej gminie, jaki jest gospodarz, to widać, to jest kwestia dróg, to jest kwestia kanalizy, to jest kwestia wodociągów. W niektórych wsiach, jak w mojej gminie Szubin, powiat nakielski, to przykro mi powiedzieć, ale miejscowość, w której mam gospodarstwo, to raczej przybliżyć do RPA jak do Europy. Chwasty, brud i w ogóle nie ma ani jednej złotówki na nic. Jak robiłam sama społecznie drogę, o którą walczyłam nawet do najwyższej instancji, to ta droga na pola wygląda jak droga do samochodu. A resztę te drogi są nieprzejezdne. Burmistrz ma się bardzo dobrze, cała gmina również, ale w atmosferze. Ale nic z tego nie mają ludzie w tej gminie, nie mają rolnicy wcale. I teraz już nie mówią, że źle, że Danuta startuje, tylko się cieszą i mówią dobrze i w końcu i w nareszcie.
Rozumiemy. Wracamy do spraw związanych z bezpieczną żywnością, bo wydaje mi się, że sprawa sprzedaży bezpośrednia z gospodarstw powinna być no, bardzo mocno postawiona i te przepisy, które do dzień dzisiejszy są, one są chyba całkowicie sprzeczne nawet z tymi, które obowiązują w państwach Unii Europejskiej.
Chciałam również powiedzieć o tych wszystkich przepisach, że ten rolnik przeciętny to się tak zagubił, że w tej chwili jak rozmawiam z rolnikami, to oni mówią najlepiej to już nic nie robić. Bo jakie przepisy jedne przeczą drugiemu? Tak jak w tej ustawie o nasiennictwie. Był to bubel legislacyjny gołym okiem widząc, jako u rolnika, co dopiero kto wziął za to pieniądze, jeżeli są prawnicy i tego nie widzieli posłowie, to co dopiero mówić o zwykłych przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności. Powiem więcej, jest w tej chwili wielka nagonka, 300 milionów ludzi, co chcą oznakowania żywności, żeby każdy wiedział, co kupuje, żeby było prawidłowo oznakowane. Przede wszystkim, żeby było napisane, jeżeli jest żywność przetworzona z GMO, to niech jest prawidłowo oznakowana, a jeżeli nie, to też niech tam figuruje, że nie, że wolna od GMO.
Pani Danuto, ja uważam, że pani powinna zacząć pracować nad powołaniem jakiegoś lub współpracą z konsumentami, żeby im wytłumaczyć, co to znaczy jeść żywność z organizmami genetycznie modyfikowanymi. Bo jeżeli konsumenci nie zaczną patrzeć na te sprawy inaczej, to wszelka praca was rolników i niektórych ludzi, którzy walczą z GMO, może być żadna. Jeszcze o tym marszu, który ma być w tej chwili zorganizowany w Stanach Zjednoczonych.
Jest to ostatnia wiadomość z trzech dni z informacji gazety niemieckiej, że 1 października z organizacji ONZ w Stanach Zjednoczonych do Waszyngtonu, do Białego Domu, 504 kilometry, jest marsz pieszy pod hasłem "Nie stoisz sam w walce przeciwko GMO". Znamy takie hasła ze protestów w Niemczech. Mamy tego dość. Znamy hasło ze spod Senatu i Sejmu. GMO to nie to. A teraz hasło amerykańskich konsumentów, 300 milionów ludzi opowiedziało się: nie stoisz sam w walce przeciwko GMO. Nie chcemy. Chcemy iść i chcemy bezpiecznej żywności.
655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 0, kierunek do Torunia 56. Czekamy na Państwa telefony. Już mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy Pana.
Ja się Włodzimierz.
Witamy Pana Włodzimierza.
Panie redaktorze, w pierwszym zdaniu chcę podziękować za solidarność z moją sprawą i za modlitwę ludzi, którzy mnie wspierali duchowo, gdy mnie chciano zlicytować. Ja mówiłem już niejednokrotnie, żeby poprawić wieś, trzeba dać opłacalność rolnikowi. Jeśli nie będzie opłacalności produktów rolnych, wieś upadnie, a wiemy dobrze, kto na tym korzysta. Na tym korzystają obszarnicy, po prostu ludzie, którzy mają tysiące hektarów, którzy produkują tu w naszym kraju, wywożąc zboże za granicę, tam czerpią dodatkowe dopłaty, większe jak my, tu rolnicy polscy, i po prostu nas nie ma kto bronić.
Są rozumiem, ludzie... panie Włodzimierzu, to jest temat rzeka, ja mam świadomość tego. Może pan powie, jak wygląda pana sytuacja, bo miał pan sprawę tego komornika u siebie w gospodarstwie 10 chyba września, jak się nie
12 ma. Września była licytacja mojej ziemi, lecz nie doszła do skutku z braku chętnych po prostu zakupu tej ziemi, lecz sprawa nadal trwa, nadal będę walczył. Szykuję się na 1 października na protest przed gabinetem premiera w Warszawie. Po prostu dalej będę walczył, bo ja nie winien byłem nic. Zawinił obcy kapitał Carlsberg Okocim, gdzie reportaż z telewizji Trwam bardzo dokładnie to przedstawia, a jest to na stronie internetowej pod hasłem www.knurowski.cba.pl.
Rozumiem, panie Włodzimierzu, będziemy w kontakcie. Mam nadzieję, że uda się te sprawy jakoś inaczej wyprowadzić. Szczęść Boże, Bóg zapłać za ten telefon. Ja zapraszam również do rozmów z kandydatami. Pani Sylwia Dęga, pani doktor Sylwia Dęga chciała tu powiedzieć dwa słowa odnośnie tego, co mówiła pani Kulczyk.
Tak, ja chciałam jeszcze podkreślić po spotkaniach z rolnikami, wyborczych spotkaniach, to co po wyborach pan redaktor pytał. Myślę, że wyeliminowanie ogromnej ilości nikomu niepotrzebnych aktów prawnych, których właściwie jedynym zadaniem jest utrudnić życie i uszczuplić portfel, po to, aby ktoś mógł na tym zarobić. Na przykład w naszym regionie budowa płyt gnojowych i płyt obornikowych i zbiorników na gnojowice. Był taki wymóg, musieliśmy to zrobić. Oczywiście urzędnicy wiedzieli, że za jakiś czas większość tych gospodarstw zamknie hodowlę. Proszę Państwa, na przykład w Austrii, kiedy byłam tam wielokrotnie, tam nie ma, rolnicy nie mają płyt gnojowych, nikt tego od nich nie wymaga. Obornik leży... oczywiście, że tak, oczywiście.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Z tej strony Jolanta z Podkarpacia.
Witamy panią Jolantę z Podkarpacia.
Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić. Chciałbym wszystkich pozdrowić w studio, pana redaktora.
Pani Jola Michler. Bardzo tak. Się cieszę, tak.
O co mi chodzi? Cieszę się bardzo, że tylu ludzi zaangażowanych w rolnictwo kandyduje i państwo przedstawiacie szeroki wachlarz problemów, z którymi boryka się dzisiaj wieś. Ja sądzę jednak, że chyba takim najbardziej kluczowym problemem, który dotyczy nas wszystkich, nie tylko wieś, ale każdego człowieka, to jest przede wszystkim żywność i sprawa GMO. Dlatego, że myślę, że jeżeli nie uratujemy polskiej wsi od GMO, to nie uratujemy tak samo naszego zdrowia. Przecież od naszego zdrowia w zasadzie wszystko zależy, nasz byt, nasza przyszłość i tak dalej. Dlatego bardzo się cieszę, że jest tam również pani Pilarska, która jest takim, no powiedzmy, bojownikiem, jeśli chodzi o tą sprawę. Jest mi trochę smutno, powiem szczerze, że dopiero 11. pozycja, dlatego że uważam, że to wszystko, co robi pani Pilarska, te zaangażowanie, te tysiące kilometrów, które ona przemierza, nie tylko w Polsce, ale na świecie, te jej protesty, głodówka przed ministerstwem i tak dalej, że nie zostało to ocenione. Ale ja sądzę, że ten numer 11 to podwójna jedynka. Ja uważam, że naprawdę zasługuje na 1, a tutaj 11, więc podwójna jedynka. Dlatego apeluję, bo ja z Podkarpacia nie oddaję głosu, powiedzmy, w Kujawsko-Pomorskim.
Ale można przyjechać.
My tutaj mamy też nasze sprawy, ale apeluję do wyborców z Kujawsko-Pomorskiego. Proszę państwa, to nie chodzi tylko o wieś. Ludzie w mieście też mają żołądki, też jedzą i to jest bardzo ważne dla nas. I dlatego prosiłabym, żeby to wziąć pod uwagę i jednak głosować na panią Pilarską.
Pani Jolu, a wasze sprawy na
Podkarpaciu? A nasze sprawy, ja bym chciała tutaj jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, dlatego że państwo mówicie o wielu różnych sprawach, ale chciałabym też o jednej rzeczy powiedzieć. Proszę państwa, pszczoły. Nie mówi się nic o pszczołach, a przecież to jest w zasadzie podstawa rolnictwa. Bez pszczoły, obojętnie na jakim etapie będziemy mieli i jak ztechnizowane będziemy mieli nasze rolnictwo, bez pszczoły nie zrobimy nic i prosiłabym, żeby o tej pszczole naszej również pamiętać, bo naprawdę nie jest zbyt dobrze. Ja rozmawiałam z kilkoma parlamentarzystami, mówili mi o jakichś tam dezyderatach, ale tak naprawdę dla pszczelarstwa nie robi się nic.
Oczywiście, że się nie robi nic poza programem unijnym, który jest po to, żeby na przykład walczyć z warozą. Pani Jolu, no ja myślałem, że wy tam na Podkarpaciu macie również bardzo poważne problemy, jeżeli chodzi o małe gospodarstwa rolne. Ja się bardzo martwię tym, że pani nie startuje, dlatego że pani by się bardzo przydała w tym skostniałym tam pancerzu podkarpackim, żeby troszeczkę tej świeżej krwi właśnie ekologicznej brać.
No, ja myślę, że na wszystko przyjdzie czas. Ja na razie się tutaj udzielam, powiedzmy, lokalnie jako sołtys czy jako radny, ale pomyślę o tej propozycji. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Jola chciała coś tutaj dopowiedzieć.
Sylwia.
Pani Sylwia.
To, co mówiła nasza rozmówczyni, proszę państwa, to jest poważny problem. Od kilku już lat pszczelarze nie tylko w Polsce, na całym świecie alarmują o masowym ginięciu. Straty w pasiekach sięgają 30%. I nie można z całkowitą pewnością określić przyczyn tego zjawiska, ale przypuszcza się, że jednym z powodów może być brak właśnie różnorodności przyrodniczej w środowisku naturalnym.
Tak,
jest takie bardzo fajne, panie redaktorze, zdanie Einsteina, który powiedział, że kiedy zginie ostatnia pszczoła, ludzkość czeka tylko 5 lat życia.
Pani Danuto, to 2 słowa do pani Michler.
To znaczy,
bo tą panią tutaj bardzo wychwalała.
No w ogóle, no zabrakło mi słów, ale dziękuję bardzo za poparcie. Nie sama Jola mnie tu popiera, bo popiera mnie również Janusz Wojciechowski, Ardanowski, no i znany pewnie wszystkim Michał Grabianka. Powiem więcej o pszczołach. 85 roślin jest zapylanych przez pszczoły. To jest prawdą, że nie będzie pszczół, nie będzie jedzenia.
Tak, mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław z Wejherowa.
Witamy pana Mirosława z Wejherowa. Bardzo się cieszę, tego rolnika najważniejszego. Proszę bardzo.
Panie Michale, serdecznie pana pozdrawiam i gościa, jakiego mamy w radio. Ja bardzo króciutko tylko chciałem powiedzieć, że oprócz pszczoły, jeżeli zejdzie z pola ostatni polski rolnik, to już Polacy na pewno nie mają co robić na tej ziemi. I dlatego ci wszyscy, którzy są chętni i kandydują do Sejmu naszego, rolnicy zwłaszcza, będą mieli bardzo trudne zadanie. Przede wszystkim będą musieli wprowadzać dobre rozwiązania, które są na świecie, nie tylko w Unii Europejskiej. To jest po prostu prosta kopia, żeby wprowadzić, nie patrząc na różne bezsensowne rozwiązania unijne. Poza tym pilnować, żeby polska ziemia nie była zatruwana zatłaczanym CO2 pod ziemię. To jest podstawowe zadanie. Jeżeli damy sobie to wprowadzić pod ziemię, to możemy się pożegnać ze zdrową żywnością. Tak samo jak wielu innych kancerogenów, które są również stosowane przy wydobywaniu łupków. Dlatego wszyscy rolnicy, którym na sercu jest polska ziemia, dobro Polski, będą chcieli być w Sejmie, muszą na to szczególnie zwrócić uwagę, by polski naród miał zdrową żywność i by rozwijał się tak, jak sobie życzył tego Ojciec Święty Jan Paweł II.
Serdecznie pozdrawiam. Sprawa życia najważniejszą sprawą w przyszłym parlamencie.
Pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy panie Mirosławie. Ja dziękuję również za przypomnienie o hołdzie ruskim, który będzie rocznica w październiku. Będziemy o tym jeszcze rozmawiali. Nie pruskim, a ruskim. Proszę państwa, audycja dobiega końca. Krótkie podsumowanie. Zacznijmy od prawej strony, czyli zaczynamy od Warmii. Bardzo proszę, pani Joanna Kulczyk.
Proszę państwa, no spraw wiejskich jest dużo, dużo więcej niż tutaj poruszyliśmy. Jest jeszcze sprawa ziemi, którą będzie można po prostu za kilka lat bez żadnych ograniczeń kupować, znaczy będą mogli kupować inwestorzy zagraniczni, tak? To też jest niezwykle istotna kwestia, którą właśnie należy rozwiązać w tej kadencji parlamentu. I zachęcam państwa serdecznie do głosowania na rolników, ponieważ rolnik najlepiej właśnie zna te sprawy wiejskie.
Czyli która lista?
Lista numer 1.
Okręg?
Okręg 34. Moje miejsce to jest miejsce numer 2. Joanna Kulczyk.
Bardzo prosimy pani doktor Sylwia Dęga.
Tak, jest tych spraw bardzo wiele, o czym mówiła moja przedmówczyni. Mam nadzieję, że ten pobyt tutaj w studio pewne problemy państwu przybliżył. Dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich rolników, związków RI Solidarność. Proszę, zachęcam. Jest to miejsce 12 w okręgu 11, Sieradz, 12 dużych powiatów.
Lista numer 1.
Tak, oczywiście lista numer 1. Dziękuję bardzo.
Pani Danuta?
Pracę w parlamencie będę traktować jako służbę, a nie układ polityczny. Chciałabym poprzez wieś widzieć państwo jako dobro narodowe. Praca dla kraju, dla społeczeństwa to najpiękniejsza rzecz, jaką można robić. To wielki dar od Boga, żeby tworzyć dobre państwo. Lista numer 1, Prawo i Sprawiedliwość.
Dwie jedynki, tak?
Miejsce 11, jest to okręg 4, Bydgoski. Są to powiaty świecki, bydgoski, nakielski, Bydgoszcz, Żnin, Inowrocław, Mogilno.
Żnin, którego ja bardzo serdecznie pozdrawiam, mam nadzieję, będzie głosował na panią Danutę.
Ja również koleżankę, rolniczkę Elę, która upiekła dobre ciasto.
Bardzo prosimy, pan Paweł Sokół.
Tak, drodzy państwo, tutaj moje przedmówczynie już tak wspaniale powiedziały o tych sprawach, na które czeka wieś, które wsi są najbardziej potrzebne. Ja uważam tak, że pochodzę akurat z takich terenów, po prostu z takiego okręgu, gdzie ta koegzystencja między miastem a wsią rysuje się bardzo dobrze, a rysowałaby się jeszcze dużo, dużo lepiej, gdyby pewne czynniki nie przeszkadzały w tej współpracy. Chodzi mi między innymi o to, żeby ten rolnik, który jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, mógł sprzedawać swoje produkty zdrowe, tanie i dobre. I dlatego zachęcam państwa, żebyście głosowali na mnie. Moje miejsce na liście numer 1, czyli liście Prawa i Sprawiedliwości, 4 w okręgu sosnowieckim. Zachęcam państwa. A na zakończenie chciałbym powiedzieć, żeby to hasło, że rolnik na zagrodzie równy wojewodzie, stało się faktem.
O, to raczej nie jest niemożliwe, bo już wojewoda też jest teraz tylko i wyłącznie z wyboru. Pani Danuto, na zakończenie, ja jeszcze, proszę państwa, tak, sięgnąłem do tam swoich notatek, no i tam zobowiązałem się kiedyś pozdrawiać rodzinę Sobańską, a więc Magdę, Kikę, Ewę, Hanię, Staszka serdecznie pozdrawiam. Nazwiska oczywiście kobiet są inne, ale serdecznie pozdrawiam. Natomiast kończąc naszą audycję, proszę państwa, dziękując państwu za przybycie tutaj do studia, chcę powiedzieć, że smutne jest to, że tak mało rolników kandyduje z Solidarności RI, ale jest tak, jak jest. Od nas to też zależy. Mieliśmy kiedyś swoje własne porozumienie ludowe. Mogliśmy sobie pewne rzeczy sami załatwiać. No niestety nie potrafiliśmy tego upilnować. Jest taka sytuacja, ale jeżeli są nasi ludzie, to zmobilizujmy się. Zorientujmy się, jak wygląda ich oczywiście życiorys, jak wyglądają ich postulaty. Pójdźmy na zebranie, popytajmy się, czy jak opowiadają się za życiem, jak opowiadają się za podstawowymi wartościami i głosujmy na nich, gdyż coraz mniej tych posłów w parlamencie decyduje o tym, że wieś jest w takiej kondycji, w jakiej jest. Pani Danuto, na zakończenie, jak zwykle, proszę o modlitwę.
Modlitwa rolnika. Panie Boże Wszechmogący, Stworzycielu Wszechświata i Ojcze nasz, dałeś mi we władanie świętą Matkę Ziemię. Każesz mi ją uprawiać, orać, siać i zbierać, aby uzyskać plony. Każesz mi hodować zwierzęta, aby te wytwory Twojej hojności w przyrodzie i mojej pracy służyły za pokarm ludziom. Daj mi umysł sprawny i zdrowy, by mógł czynić dobrze. Daj mi serce prawe, bym wytwarzał już zdrową żywność i na tyle obfitą, by żywić tych, którzy pracują w innych zawodach. Daj mi umysł światły i serce szerokie, abym rozumiał, że pierwszą i najważniejszą rzeczą jest nie szkodzić nikomu, ani ludziom, ani przyrodzie, a potem dopiero, abym mógł zapewnić taką ilość pokarmu, by służył wszystkim, którzy go potrzebują.
Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Pani Danucie za modlitwę. Dzisiaj byli gośćmi moimi Pani dr Sylwia Dynga, Pan Paweł Sokół, dziękuję Pani bardzo. Joanna Kulczyk oraz Pani Danuta Pilarska. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.